sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 5 minut po godzinie 17 w niedzielę, 13 dzień października. Kłaniamy się i zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Mariusz Siuda, a kłaniają się Państwu ze studia
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Pierwsza część spotkania ze sportem i muzyką to oczywiście część publicystyczna. Między innymi spotkania z naszymi srebrnymi medalistkami lekkoatletycznych Mistrzostw Świata Joanną Fiodorow i Patrycją Wyciszkiewicz. Będzie także o sportowym Gaudeamus, który zabrzmiał na wielu wielkopolskich uczelniach. Będzie także o jubileuszach, między innymi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także niewielkiego klubu, ale prężnie działającego, czyli Polonia Środa Wielkopolska przed 18, także kolejny odcinek naszego magazynu Auto Moto Perlandia. Jak zwykle po 18 do 19 przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Tym razem nie rozpoczniemy od piłki nożnej, bo reprezentacyjna przerwa, ale mówić będziemy m.in. o piłce ręcznej, o siatkówce, o koszykówce, o hokeju na trawie, a także o sporcie żużlowym. Będzie także o powrocie sportu motorowodnego do Rogoźna, a po godzinie 19 taki rozszerzony magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będziemy mówić i o poznańskim Lechu, i o występach naszych narodowych reprezentacji tutaj, w naszym regionie w Wielkopolsce. No i zajmiemy się ponownie lekką atletyką, tym razem w kontekście ciekawej dziecięco-młodzieżowej imprezy w Suchym Lesie, a także rozpoczętym cyklu City Trail. To wszystko do godziny 20. Najważniejsze informacje jak do tej pory sportowej niedzieli 13 października są takie. Dzisiaj o godzinie 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz 8 kolejki eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy w grupie G zagra polska reprezentacja. Rywalem będzie drużyna Macedonii Północnej. O tej samej porze Słowenia podejmie Austrię. Obecnie w tabeli prowadzą biało-czerwoni z dorobkiem 16 punktów. Druga Austria ma 13 punktów, a dzisiejszy rywal Polaków oraz Słowenia po 11. Polska przegrała z Brazylią 2-3 w tiebreaku 11-15 w rozgrywanym w Hiroshimie meczu 9 kolejki Pucharu Świata Siatkarzy. W tabeli prowadzą Brazylijczycy z kompletem zwycięstw. Drudzy są Polacy z 7 wygranymi i 2 porażkami. Trzecie są Stany Zjednoczone. Jutro rano biało-czerwoni zagrają z Kanadą. Wyścigu o Grand Prix Japonii, kolejnej rundzie Mistrzostw Świata Formuły 1, zwyciężył Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, dla którego było to już 6 zwycięstwo w karierze. Robert Kubica z ekipy Williamsa był ostatnim kierowcą z tych, którzy dojechali do mety. Drugi w Japonii był dzisiaj Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, a trzecie miejsce zajął drugi z kierowców Mercedesa, Brytyjczyk Lewis Hamilton. Punktacji generalnej prowadzi Hamilton przed Bottasem, a trzeci jest pochodzący z Monaco Charles Leclerc z ekipy Ferrari. Łukasz Kubot przegrał w finale gry podwójnej tenisowego turnieju ATP w Szanghaju. Rozstawieni z numerem drugim, Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo ulegli turniejowej ósemce Chorwatowi Mate Pawiciowi, Brazylijczykowi Bruno Soareszowi 4-6 i 2-6. Z kolei Rosjanin Daniil Medwediew triumfował w singlu turnieju w Szanghaju. W finale Medwediew pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-4 i 6-1. Kamil Majszek awansował do decydującej rundy halowego tenisowego turnieju ATP na twardych kortach belgijskiej Antwerpii. Polak pokonał Ukraińca Serhija Stachowskiego 6-3 i 6-3. Cori Gauff wygrała tenisowy turniej WTA na kortach w hali w austriackim Linzu. Amerykanka pokonała w finale Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-3, 1-6 i 6-2. Dla amerykańskiej 15-latki to pierwszy triumf w turnieju tej rangi w karierze. Natomiast poznanianka z Grunwaldu Katarzyna Peter odpadła w kwalifikacjach turnieju WTA w Luksemburgu. Polka niestety w drugiej rundzie przegrała z francuską Chloé Paquet 6-7, 7-6 i 3-6. I oczywiście informacja o niedzielnych wydarzeniach ligowych. Od 17 trwa we Wrocławiu mecz ekstraklasy żeńskiej koszykówki, którym miejscowa Ślęza podejmuje Ene AZS Poznań. Na początku tego spotkania 2-1 prowadzenie drużyny wrocławskiej. Także od 17 w Ostrowie Wielkopolskim rewanżowe spotkanie o Speedway Ekstraligę. Argetę Maleca też do Ostrowia jedzie z gorzowską Stalą. Ale przypomnijmy, pierwszy mecz gorzowianie wygrali aż 60-30. I I Grzegorz, raz jeszcze zerkamy na początek meczu we Wrocławiu.
Mecz się rozkręca we Wrocławiu. Ślęza Wrocław prowadzi z Enea AZS-em Poznań 5-3. Niespełna 4 minuty tego spotkania za nami.
Na antenie Radia Poznań do 20:00 audycja w Sportowym Rytmie. Teraz na dobry muzyczny początek grupa Toto, a później już pierwsze spotkanie z naszymi srebrnymi przedstawicielkami królowej sportu z poznańskiego AZS-u. Za 2 minutki usłyszą Państwo rozmowę, bo tak też w takiej kolejności zdobywały te medale, z mociarką Joanną Fiodorow.
Medale dla poznańskiego AZS-u na niedawno zakończonych Mistrzostwach Świata w Dosze. Jednocześnie AZS Poznań najbardziej utytułowanym polskim klubem na tym czempionacie. Pierwszy medal Joanna Fiodorow, wicemistrzostwo świata. A ja tak patrzę na ciebie i mam wrażenie, że ty w dalszym ciągu to jakoś nie możesz w to uwierzyć.
No nie, no to jest dalej to sama sytuacja. Po prostu ja dalej nie dowierzam w to, co się wydarzyło i wiem, że czeka mnie jeszcze cięższy sezon kolejny. Na razie no cieszę się tym wszystkim, zbieram gratulacje, bo to jest piękna sprawa, bo doceniają nas tutaj w mieście, w województwie wielkopolskim klub, także coś niesamowitego i po prostu ciągle jesteśmy na tej fali wznoszącej i cały czas coś się dzieje wokół nas, dlatego myślę, że nie dowierzam i po prostu cały czas gdzieś tam o tym myślę, natomiast pewnie jak już usiądę właśnie na tym moim fotelu i zobaczę ten medal, że on leży i faktycznie może to do mnie dotrze.
76 metrów z małym haczykiem, ustawiłaś sobie właśnie ten konkurs zupełnie pod siebie, tak się zastanawiam, bo często młodziarze, młodziarki różnie rozpoczynają konkursy. Czasami pierwsze dwa rzuty to takie zapoznawcze, żeby zapoznać się z kołem, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Jak było u ciebie? Od razu był plan taki, że wchodzę i w pierwszym rzucie już daję maksa?
Tak, ja pierwsza podstawowa sprawa była taka, że podchodzę do tego konkursu, dwa próbne i mocno wchodzimy w konkurs, bo nie ma co dewagować, czy na zaliczenie, czy w połowie, czy po prostu. Wiedziałam, że to koło jest fajne, po eliminacjach czułam, że te nogi tam kręcą, że to koło mi pasuje i dla mnie to było najważniejsze. I weszłam w ten konkurs tak, jak chciałam. Później już wiele razy podkreślałam to, że chciałam jeszcze dołożyć. Liczyłam na to, że być może zbliżę się do Amerykanki albo ją przerzucę. No niestety, wdarły się niepotrzebne błędy techniczne, ale wiemy, nad czym mamy pracować do Tokio. Także myślę, że to jest w tym momencie dla mnie najważniejsze.
Co zdecydowało o tym wicemistrzostwie świata? Forma fizyczna, czy jednak forma mentalna? To, że gdzieś tam w głowie już sobie pewne rzeczy poukładałaś i może mentalnie byłaś już na ten sukces gotowa?
Powiedzmy sobie szczerze, przed Mistrzostwami Świata mało kto stawiał na mój medal. z tego względu, że wynik w granicach 74 metrów, który uzyskałam, no nie był brany pod uwagę medalową, więc gdzieś tam mówiono o ósemce, ale ten medal był poza zasięgiem, bardziej brana była pod uwagę Malwina Kopron. Natomiast tak jak ja powiedziałam, ja jechałam tam zrobić swoje. Ja po ostatnim treningu technicznym w Białymstoku przed wylotem, gdzie 6 rzutów oddałam, fajnych technicznie, wszystkie były w granicach 74 metrów. Wiedziałam, że stać mnie na dalekie rzucanie. Kwestia była tego, że wchodzę, tak jak powiedziałam, wchodzę do koła w eliminacjach. Pierwszy próbny z zapoznaniem się z kołem. Wiedziałam, że jest dobrze, bo ja czułam koło, czułam, że moje nogi pracują. I ja wiedziałam, że stać mnie tam na wiele. Zrobiłam to, co miałam zrobić. 2 próbne, opa i do domu. Pobudzenie siłowe, a w finale było, miało być tak, że 2 próbne i wchodzę mocno w konkurs. I co by się nie wydarzyło do 6 kolejki, to ja powiedziałam, że ja będę walczyć do końca, bo stać mnie było na dalekie rzucanie. Trening, który wykonaliśmy z trenerką, przyniósł pożądany efekt.
Tak się zastanawiam, czy to, że jakby twój konkurs z rzutu młotem kobiet odbywał się w zasadzie zaraz na początku tych mistrzostw, to był drugi dzień, finał, to miało jakieś znaczenie?
Ja myślę, że gdyby ten konkurs nawet ułożyło się inaczej, że była zmiana, że konkurs męski by był na początku, a damski na końcu, to nie zrobiłoby to na mnie żadnego wrażenia. Zrobiłabym to, co miałabym zrobić i wszystko, bo ja wiedziałam, że byłam przygotowana. Po prostu. Ja powiedziałam to oficjalnie, że jak ktoś jest w formie, to nic mu nie przeszkadza.
Co mi się najbardziej podoba u ciebie, u Patrycji? Wy zdobyłyście srebrne medale mistrzostw świata, ale wy głównie mówicie o Igrzyskach Olimpijskich, że ten najważniejszy cel to jeszcze do zrobienia jest.
Oczywiście, no to jest impreza 4-lecia. Ja to podkreślałam po przejściu do trenerki, że naszym celem są Igrzyska Olimpijskie. Ta impreza to jest impreza 4-lecia. Igrzyska mamy co 4 lata i ona tak naprawdę w tym momencie możesz się zapisać ze złotymi zgłoskami w historii lekkiej atletyki. I ten medal to będzie takie uhonorowanie ciężkiej pracy, bo Mistrzostwa Świata mamy co 2 lata, te medale się zmieniają, te miejsca się zmieniają, więc to jest po prostu kwintesencja sportu i ja bym chciała po prostu z takim przytupem zakończyć 4-letnią współpracę z moją trenerką w Tokio, a później będziemy myśleć, co dalej.
Wymarzony wynik 77, 78?
Na razie nie planuję, na razie jest 76, wiem, że stać mnie na dalsze rzucanie, tego się trzymam, wiem, że śmiało mogę już walczyć z najlepszymi i po prostu czeka mnie ciężka robota.
W sportowym rytmie.
Wicemistrzyni świata z katarskiej Dohy Patrycja Wyciszkiewicz. Oglądałem wielokrotnie cały ten bieg wasz. Najpiękniejszy obrazek to chyba wasza reakcja, kiedy Justyna przybiegła i kiedy na tablicy wyników pojawił się ten czas, ten rekord Polski, na który polowałyście już od dłuższego czasu. I bardzo jestem ciekawy, co ty sobie w pierwszej chwili pomyślałaś, kiedy te cyferki na tej tablicy zobaczyłaś.
Ja nie mogę powiedzieć tego, co sobie pomyślałam. Natomiast ja się bardzo cieszyłam. To było dla nas spełnienie marzeń, żeby ten rekord Polski pobić. I to, że my go pobiłyśmy, to było jedno, ale w jaki sposób go pobiłyśmy i o ile go pobiłyśmy, to jest drugie. Ja myślę, że jeżeli ten rekord Polski uda się jeszcze w przyszłym roku na Igrzyskach Olimpijskich wykręcić, to myślę, że on bardzo długo będzie wisiał w tabelach.
No właśnie, bo wy długo polowałyście na ten rekord. Nawet to ten brąz zdobyty 2 lata wcześniej w Londynie, wszyscy się cieszyli, ale gdzieś dało się wyczuć was, że ten rekord to będzie prawdziwa frajda.
Jak wiadomo, te biegi finałowe, te biegi w ogóle na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy najczęściej są bardzo kolizyjne, bardzo takie wpływające na to, że on, ten bieg nie jest płynny, a już wiadomo, jeżeli walczymy o rekord Polski, to musimy liczyć się z każdą setną, nawet nie dziesiątą sekundę, ale setną sekundy. Nam się udało tak, że ta sztafeta została tak ustawiona przez trenera kadrowego, że miałyśmy komfort zmian z przodu. Oczywiście same sobie na to zapracowałyśmy, bo każda z nas pobiegła na 110% i w granicach swoich rekordów życiowych. Także to było super zagranie takie taktyczno-strategiczne. No i się udało. I to jest po prostu niesamowite, że ten rekord Polski padł i on jest tak mocno wyśrubowany.
A propos setnych sekundy i rekordów życiowych. 49,7 to jest to, co podało IAW, jeśli chodzi o twoją międzyzmianę. Czy to jest jakiś kosmos? To Irena Szewińska biegała tylko szybciej w polskiej historii biegów na 400 metrów. Oczywiście tutaj miałaś lotny start, tutaj nie można pewnie tego 1:1 przełożyć, ale te liczby i tak robią wrażenie.
Najczęściej dodaje się plus minus 0,7 sekundy, czyli to jest bieg w granicach 50-50, co byłoby poprawieniem mojego rekordu życiowego ponad sekundę. No, Zobaczymy. Ja wierzę w to, że ja posiadam na tyle talentu, samozaparcia i pracy, że ten rekord życiowy będzie poniżej 51 sekund.
Ale to jakby ta twoja forma rzeczywiście zwiastowała na, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie przed samymi mistrzostwami, że to będzie aż takie wow, bo myślę, że wszyscy byli w szoku.
Ja byłam w szoku, trenerzy byli w szoku, myślę, że wszyscy byliśmy w szoku. Ja biegałam na treningach bardzo szybko, tak szybko nigdy w życiu nie biegałam, jak właśnie przed mistrzostwami świata, co zostało zauważone przez trenera kadrowego i dostałam szansę biegu w biegu eliminacyjnym. I tak się ułożyło, że wypracowałam sobie tym biegiem start w finale, w którym po prostu już rozwinęłam skrzydła, nie patrzyłam na to, co się dzieje naokoło, tylko po prostu biegłam chyba sercem, bo nie nogami i tak wyszło.
Jak to u was wygląda? Jaką trener przyjął taktykę, jeśli chodzi o informowanie was, kto wystąpi w danym biegu, jaki ten skład będzie, bo wszyscy w Polsce się zastanawiali po eliminacjach. Patrycja pobiegłaś kapitalnie i pewnie Patrycja, no ale kto dalej? Pewnie Justyna czy Iga będzie już gotowa. Kiedy trener was informuje o tym, na kogo się decyduje?
Najczęściej jest to albo w dzień startu, rano, albo dzień przed startem. Natomiast u nas wszystko było uzależnione od biegów indywidualnych. Dziewczyny pobiegły super, dwie weszły do finału. Były jedynymi Europejkami, pierwszymi Polkami w finale Mistrzostw Świata, także z tego się cieszyłyśmy. No i Justyna finalnie miała 6 biegów w nogach, także to jest naprawdę dużo, bo zazwyczaj biegamy 3-4 razy 400 metrów na tej imprezie docelowej, a tutaj nagle 6 biegów. Wiadomo było, że którąś na eliminację musi trener zaoszczędzić. Iga zgłosiła, że czuje się chyba trochę gorzej niż Justyna, więc ona dostała dzień wolnego. Ale jakby już przed biegiem i po tym, co ja reprezentowałam sobą na treningu, trener powiedział, że eliminację najprawdopodobniej pobiegnę, bo dziewczyny po prostu muszą odpocząć, a co będzie dalej, to zobaczymy.
Piękną klamrą spięłaś ten sezon, bo ten sezon na otwartym stadionie, bo zaczęło się przecież wszystko od Mistrzostwa Świata w Japonii, Mistrzostwa Świata w sztafet w Yokohamie, zakończyłaś wicemistrzostwem świata w Doha, chyba sezon życia.
Nie. Wierzę w to, że nie. Do tej pory, kurczę, ciężko jest to wszystko tak naprawdę zebrać do kupy. Każdy medal cieszy, na pewno to jest osiągnięcie życia, bo srebro Mistrzostw Świata to jest coś, na co pracowałam od 2011 roku. Natomiast ja wierzę, że sezon życia jest jeszcze przede mną i że to będzie w przyszłym roku.
Kiedy osiąga się takie wyniki indywidualne w sztafecie, to 49,7, o czym mówiliśmy, no to pewnie gdzieś też wracają pytania o starty indywidualne, o to, że przecież indywidualnie ty też jesteś w stanie, nie wiem, powalczyć o biegać szybko, powalczyć o finał chociażby, prawda?
Zdecydowanie. Ja wiem, że jestem w stanie. Natomiast no, ten sezon wyszedł tak jak wyszedł, niestety. Ja się cieszę z tego, że dostałam szansę biegania w tej sztafecie, bo to też nie było nic pewnego. No ja wierzę w to, że jeżeli zdrowie w końcu mi dopisze i tam na górze chyba ktoś będzie na mnie patrzył przychylnym wzrokiem, to wszystko będzie jak najlepiej.
A 2 minuty po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają państwo audycji w sportowym rytmie. Za nami już rozmowy Dawida Cytrowskiego z naszymi srebrnymi medalistkami Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce Joanną Fiodorow i Patrycją Wyciszkiewicz. Zerknijmy na to, co dzieje się na parkiecie we Wrocławiu. Mecz ekstraklasy żeńskiej koszykówki. 5 sekund do końca pierwszej kwarty i prowadzenie Ślęzy w meczu z Eneą AZS-em Poznań 15-12. A co w rewanżu o Speedway Ekstraligę w Ostrowie Wielkopolskim? Chodzi o żużlowców.
Zespół Ostrowi przegrywa ze Stalą Gorzów 4-14, ale myślę, że już 7-17, czyli 3-3 w kolejnym wyścigu, ale 10-punktowe prowadzenie Stali, która, przypomnę, pierwsze spotkanie wygrała na własnym torze 60-30, więc tak na dobrą sprawę, jak ten mecz tak się będzie toczył, to za chwilę ta rywalizacja zostanie rozstrzygnięta.
A u nas już za minutkę zajmiemy się sportem akademickim, akademickimi inauguracjami nowego roku 2019-2020. Na początek wybierzemy się do poznańskiej AWF.
Squeeze me, baby, with all of your might. Oh, please stay.
Inauguracja nowego roku akademickiego na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w tym roku szczególna, bo wieńczy poniekąd jubileusz stulecia tej uczelni. Profesor Dariusz Wieliński, rektor AWF w Poznaniu. To jest pewnego rodzaju symboliczna inauguracja stulecia, nie obchodzi się co roku.
Oczywiście, że nie. Dzisiejsza inauguracja tak w zasadzie jest 101. rozpoczęciem roku akademickiego, 101. inauguracją i spina cykl wydarzeń ostatniego roku związany ze stuleciem zarówno utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego, w zasadzie Wszechnicy Piastowskiej, jak i też powstania naszej uczelni.
Tych wydarzeń w związku ze stuleciem AWF i całego Uniwersytetu Poznańskiego było całe mnóstwo. Pan jest zadowolony z tego, jak ten rok ubiegły minął właśnie pod kątem tego jubileuszu?
Oczywiście, myślę, że wszystko przygotowane było idealnie. W zasadzie wydarzenia takie wspólne kończyliśmy przepięknym koncertem na stadionie. Pamiętamy wszyscy koncert Andrea Bocelli. Oczywiście szereg uczelni również obchodzi w tym roku stulecie. Każda z tych uczelni, które, z którymi my wspólnie świętowaliśmy jubileusz, również i u siebie obchodzi uroczystości związane ze stuleciem powstania. I między innymi ta dzisiejsza nasza inauguracja, jak i wcześniejszy bal stulecia AWF, który odbył się 3 tygodnie temu, są takim elementem już nie wspólnym, a odrębnym w obchodach tego jubileuszu. Dzisiaj podczas inauguracji chcieliśmy przede wszystkim spotkać się z tymi, którzy uczestniczyli w igrzyskach, a byli w międzyczasie i naszymi absolwentami, i studentami, bo to oni tak naprawdę przyniosą chwałę tej uczelni i świadczą o tym, jak, w jaki sposób ona kształci.
Olimpijczyk, bycie olimpijczykiem to jest zaszczyt sam w sobie oczywiście, ale też zaszczyt dla uczelni, że tych olimpijczyków na przestrzeni tych 100 ostatnich lat wywodzących się z poznańskiej AWF było całe mnóstwo, prawda?
Tak, mieliśmy 72 olimpijczyków, wśród nich sławy takie jak Władysław Komar, czy Władysław Kozakiewicz, czy Tadeusz Ślusarski. Część z nich już nie żyje. Najstarszym olimpijczykiem, którego dziś mieliśmy przyjemność gościć, był pan Kunce, to jest nasz florecista z Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Proszę pana, to jest 60 lat temu. Niesamowita sprawa. Szereg osób, które państwo znają z pierwszych stron gazet, z telewizji, które z medalami często olimpijskimi na piersiach słuchały Mazurka Dąbrowskiego, a my przed telewizorami razem z nimi. W ten sposób dzisiaj chcemy im podziękować za to wszystko, co osiągnęli i co zrobili. Bo niełatwo jest być olimpijczykiem i jednocześnie studiować.
Olimpijczycy olimpijczykami, ale nie byłoby ich sukcesów bez sukcesów z trenerów, bo tych trenerów w AWF-ie także sporo, prawda?
Oczywiście, często jest tak, że większość trenerów jest najpierw olimpijczykami, a później funkcjonuje jako trenerzy. Tak, tak. Nie byłoby również sukcesów ich wszystkich, gdyby nie rektorzy naszej uczelni. Tu o tym trzeba powiedzieć wyraźnie, że to rektorzy uczelni, ci, którzy otrzymali dzisiaj medale stulecia, w zasadzie na przestrzeni lat odpowiadali za uczelnię, stwarzali warunki do studiowania tym wszystkim, którzy później mogli osiągać tak wysokie wyniki sportowe.
Panu przypada ten zaszczyt kierowania uczelnią w roku jej stulecia, w roku tak pięknego jubileuszu. Jak to jest kierować stulatką?
Straszne wyzwanie i odpowiedzialność. Oczywiście niewątpliwy zaszczyt. Czasem się zastanawiam, trzeba mieć szczęście, żeby to padło akurat na mnie, ale jest to rzeczywiście niesamowita sprawa.
Stoicie u progu drugiej setki. Te najważniejsze, największe wyzwania, jak stoją przed poznańską AWF na najbliższe lata?
Myślę, że życzymy sobie pozostania w gronie uczelni akademickich w spokoju przez następne 100 lat.
Październik, a więc częste brzmienie pieśni Gaudamus Igitur, także w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Przewodniczący konwentu tej uczelni, doskonale znany w wielkopolskim i nie tylko w sportowym świecie, pan dr Lech Drożdżyński. Pan także dowodzi katedrą turystyki i rekreacji, a więc wszystko to.
Szczególnie w tym roku kładziemy nacisk na podstawy kultury fizycznej z uwagi na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mamy przedmiot w uczelni, który zajmuje się sprawami olimpizmu oraz kultury fizycznej w szerokim tego znaczeniu, bo jest ona jakby nie było powiązana także z zakresem turystyki i rekreacji i stanowi pewną podstawę dalszej działalności w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej, a więc tej turystyki, którą student, a następnie absolwent będzie starał się uprawiać z wyboru, a więc jeżeli umie jeździć na nartach, to będzie jeździł na nartach. nartach. Jeżeli umie pływać, to będzie w sportach wodnych. Bardzo szeroko proponujemy tutaj także jeździectwo przykładowo oraz te sporty, które są na pograniczu rekreacji i sportu kwalifikowanego. I nasza uczelnia, która ma swój instytut w Lozannie, bardzo mocno preferuje kwestie dotyczące zdrowotności, wychowania zdrowotnego, także studentów.
Niesamowicie szerokie jest to spektrum, tak wsłuchiwałem się, bo też była okazja podczas tej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii, by wręczać wyróżnienia za na przykład najciekawsze prace magisterskie i tam chociażby zwróciłem uwagę na taki tytuł pracy poświęconej alpinizmowi.
W ubiegłym roku były wyróżniane prace z zakresu jeździectwa z regionu wielkopolskiego oraz Ukrainy, jako że mamy tutaj studentkę, która jest w kadrze narodowej Ukrainy w jeździectwie. Mamy studentów, którzy byli w kadrze narodowej Ukrainy w akrobatyce sportowej, tudzież ci, którzy są także lekkoatletami i to do dzisiaj. Stąd też ten akcent dotyczący sportu, podstaw sportu kwalifikowanego jest u nas bardzo szeroko preferowany, szczególnie właśnie w mojej katedrze.
Nie zamykacie się, a wręcz otwieracie coraz szerzej na studentów z zagranicy.
To znaczy, ja w tym roku byłem w Kirgistanie, byłem w Uzbekistanie i Kazachstanie. Pojechałem śladami naszych studentów. Otóż chciałem się naocznie przekonać, jak właściwie z turystyką jest w ich krajach. Otóż najatrakcyjniejszy jest Kirgistan, ponieważ ma góry, które mają 6 i 7 tysięcy metrów. To jest Tien Shan. Jest cały szereg takich miejsc, gdzie uprawiana jest turystyka kwalifikowana w środowisku wodnym. Także tych momentów jest bardzo wiele. Także u nas są studenci z krajów zachodnich, z Portugalii, z Hiszpanii, którzy preferują sporty wodne przykładowe i to także tutaj ma swoje miejsce.
Interesująca inauguracja roku akademickiego na poznańskiej AWF i na Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii. Dobrze, że jest sporo akcentów sportowych. Za chwileczkę mówić będziemy o sportowych jubileuszach, ale to za chwilę, bo teraz najbardziej gorące meldunki z imprez, które trwają obecnie. Ekstraklasa koszykarek najpierw, Wrocław i mecze Ślęzy z Eneo AZS-em Poznań.
3 minuty i 40 sekund drugiej kwarty tego spotkania. Za nami 17 do 14 prowadzenie Ślęzy Wrocław z AZS-em Poznań, czyli cały czas niski wynik.
Walka o żużlową Speedway Ekstraligę, choć po pierwszym spotkaniu wygranym w Gorzowie przez miejscową Stal 60-30. Za Argetem Alecą też od Ostrowia właściwie sprawa była jasna. Jak jest dzisiaj w Ostrowie w rewanżu?
Prowadzenie Stali Gorzów w Ostrowie 17-7 po czterech wyścigach, czyli nic się nie zmieniło od ostatniego wyścigu. Zatem wszystko na dobrej drodze, by to Stal Gorzów utrzymała miejsce w Ekstralidze. 3 punkty Mistrza Świata Bartosza Zmarzlika. To zawsze jest ważne, godne uwagi, bo dziś na torze w Ostrowie właśnie Mistrza Świata nowokreowanego można obejrzeć.
To zobaczymy, kto będzie pierwszym mistrzem naszego błyskawicznego konkursu. Mówiłem, że będziemy mówić o jubileuszach. Będzie także o jubileuszu rozpoczętym oficjalnie wczoraj w Krakowie, bo przecież tam powstał komitet do spraw udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Później oczywiście to przekształcono w Polski Komitet Olimpijski, a więc obchody stulecia w roku właśnie 2019. No więc my zadamy takie troszkę radiowo-olimpijskie pytanie. Proszę podać imię i nazwisko sprawozdawcy poznańskiego radia, który komentował na żywo Igrzyska Olimpijskie Berlin 1936. Do wygrania zestaw upominków książek od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, m.in. album malarski z galerii PKOL-u w Centrum Olimpijskim, także książka Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, a także najnowsze wydanie magazynu olimpijskiego, czyli oficjalnego pisma PKOL-u. 618-654-654 to telefon do naszego studia. Najszybciej dozwonił się pan Marcin. Witamy serdecznie, panie Marcinie. I to prawidłowa odpowiedź, która brzmi...
To był pan Ludomir Budziński.
Tak jest. Także autor pierwszej w historii polskiej radiofonii transmisji piłkarskiej. W tym roku właśnie obchodziliśmy te 90.
Tak, między Wartą a PSV Eindhoven.
Tak jest, ale też dzięki temu, że należał do absolutnej czołówki polskich sprawozdawców radiowych, pojechał i komentował wydarzenia na Igrzyskach Olimpijskich Berlin 1936. Dziękujemy serdecznie, panie Marcinie. Gratulujemy.
Dziękuję.
No, a my teraz pierwszą rozmowę jubileuszową proponujemy właśnie o Polskim Komitecie Olimpijskim.
Iwona Marcinkiewicz, dział współpracy międzynarodowej i projektów rozwojowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Rok stulecia, dużo imprez, dużo pracy. Rozmawiamy w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Centrum Olimpijskim. Tam na dole taka bardzo sympatyczna, dziecięca wystawa, czyli inspirowanie, edukowanie młodych ludzi, żeby wiedzieli, co to jest Olimpizm, Polski Ruch Olimpijski, który ma 100 lat.
Tak, oczywiście. Rok jubileuszu to dla nas rok bardzo pracowity, ale również wielu inicjatyw poświęconych właśnie stuleciu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jedną z nich był konkurs plastyczny, stulecie olimpijskie, organizowany dla uczniów szkół podstawowych. No i właśnie ta wystawa, która znajduje się w Galerii Północnej, to efekt pracy dzieci. Mieliśmy uroczystość wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w tym konkursie. Ambasadorami tego konkursu była Anita Włodarczyk i Zbyszek Brudka, którzy znaleźli w swoim napiętym grafiku czas, żeby przyjechać do nas na uroczystość. Także naprawdę dzieci były zachwycone, miały okazję z nimi porozmawiać, zdobyć autograf, zrobić sobie zdjęcie. Było to dla nich duże przeżycie. No i oczywiście ambasadorowie naszego konkursu też na wielu pracach zostali uwiecznieni.
Dzieciaki właśnie mają niesamowitą wyobraźnię. Można to podziwiać właśnie w Centrum Olimpijskim. Co oprócz takiego plastycznego zaangażowania młodych ludzi oferujecie w tym roku stulecie, jeśli chodzi o imprezy towarzyszące tym głównym?
Przygotowaliśmy quiz na stulecie. Przygotowaliśmy specjalną książeczkę edukacyjną na stulecie Ruchu Olimpijskiego, na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zachęcamy szkoły, kluby sportowe do organizowania różnych konkursów swoich wewnętrznych pod patronatem PKOL-u, inspirowanych właśnie historią Polskiego Komitetu Olimpijskiego i startów naszych sportowców w Igrzyskach Olimpijskich i ich sukcesów.
Jeżeli chodzi o te wydarzenia, wiadomo, że te główne akcenty nastąpią najpierw 12 października w Krakowie, 26 października Wielka Olimpijska Gala w Teatrze Wielkim Oparze Narodowej w Warszawie, ale także bierzecie jako olimpijczycy, bo proszę się przypomnieć, mówię Iwona Marcinkiewicz, niektórzy kibice może kojarzą, ale występowała pani jako olimpijka pod panieńskim nazwiskiem,
tak,
prawda?
Tak, pod nazwiskiem panieńskim Dzięcioł. Trenowałam ucznictwo, startowałam trzykrotnie w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Razem z koleżankami z drużyny zdobyłyśmy brązowy medal.
No właśnie, warto to sobie przypominać, tym bardziej, że to właśnie też spacerując po korytarzach Centrum Olimpijskiego coraz więcej olimpijczyków można spotkać. Wy też się angażujecie, niektórzy oczywiście etatowo, niektórzy społecznie, ale pokazujecie się, wspomniałem o tym, że nie tylko te główne gale, które muszą się odbyć, bo to jest też takie oficjalne podejście do jubileuszu stulecia, ale jednocześnie bywacie wśród kibiców, zwyczajnie.
Tak, oczywiście. Faktycznie tutaj w Polskim Komitecie Olimpijskim pracuje kilku olimpijczyków, medalistów olimpijskich, ale cała nasza rodzina olimpijska, liczna, angażuje się w obchody stulecia PKOL-u i będzie można wielu medalistów olimpijskich spotkać w Krakowie. To jest dokładna rocznica założenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 12 października w Krakowie pod Hotelem Francuskim. Główna uroczystość, a taka duża gala w Teatrze Wielkim 26 października.
Ale można was spotkać także właściwie w całej Polsce.
Tak, oczywiście jest to dla nas bardzo ważne i na takie zaproszenia zawsze staramy się odpowiadać i faktycznie regionalnie odwiedzać te szkoły, nawet najmniejsze, bo jest to zawsze fajne dla nas również przeżycie, nie tylko dla tych uczniów. To są naprawdę niezapomniane spotkania i wszyscy olimpijczycy wpisują to w miarę możliwości do swojego kalendarza i naprawdę starają się na takie zaproszenia odpowiadać.
Olimpijczykiem jest się zawsze, nie tylko przez te 100 lat, bo będą kolejne lata i tak spoglądając na kolejne pokolenia, tych, którzy teraz startowali już na ostatnich igrzyskach, będą startować w Tokio, a później w kolejnych igrzyskach. To jest coś specyficznego, być olimpijczykiem.
Tak. To jest coś specyficznego, to jest wyjątkowa grupa, wyjątkowy zaszczyt i honor do niej przynależeć. Te wspomnienia z kariery sportowej są nam bliskie i łączy nas szczególna więź tych, których poznaliśmy się w trakcie Igrzysk Olimpijskich i naprawdę czasem nie widzimy się kilka lat, a wystarczy spojrzenie i od razu wszystkie wspomnienia wracają, także no na pewno jest to szczególna rola bycia olimpijczykiem.
A czasami tak prywatnie, gdy rozmawiacie między sobą, olimpijczykami, zerka pani czasami na te zdjęcia z Igrzysk w Atlancie?
Tak, czasem zerkam, chociaż...
Taka własna, prywatna wystawa.
Nie, aż tak, żeby własną prywatną wystawę organizować, to nie, ale zawsze gdzieś tam łezka w oku się kręci, jak mam okazję takie zdjęcie gdzieś zobaczyć, między innymi w Muzeum Sportu i Turystyki. Tutaj u nas jest taka sekcja niewielka, ale jednak poświęcona ucznictwu, więc też tam jest to zdjęcie. No to są pamiątki, wiadomo, niesamowitym sentymentem do tego się podchodzi i mam wrażenie, że im więcej lat upływa, tym bardziej człowiek na ich wspomnienie się rozczula.
Of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess boys in it.
Sprawdzamy, co dzieje się w dwóch meczach z udziałem wielkopolskich drużyn w dwóch różnych dyscyplinach, które trwają. Ekstraklasa koszykarek Enea AZS Poznań gra na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław i na 3,5 minuty przed końcem drugiej kwarty akademiczki przegrywają ze Ślęzą 18-22. Rewanżowe spotkanie barażowe o miejsce w żużlowej ekstralidze w Lesz w Ostrowie. Ostrowia ze Stalą Gorzów przegrywa 10-20, zatem w dwóch meczu jest to 40-punktowa przewaga drużyny z Gorzowa, która w tej chwili wzrosła, dlatego że już w tym spotkaniu ostrowskim jest 25-11 dla drużyny z Gorzowa. A za chwilę będziemy mówić o kolejnym jubileuszu i będzie to jubileusz stulecia średzkiej Polonii. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine.
Jeżeli w mieście jest klub, który ma 100 lat, to bez wątpienia dumny jest obecny włodarz miasta, pan burmistrz Piotr Mielochę. Naprawdę taki klub rodzinny, skupiający wielką część społeczności Środy Wielkopolskiej.
No myślę, że tak można właśnie powiedzieć. Ja ze sceny właśnie powiedziałem te słowa, że to jest taki klub, można powiedzieć, rodzinny i wielu śledzian albo samemu uczestniczyło w zajęciach sportowych organizowanych przez klub, albo mieli kogoś w rodzinie, kto przez ten klub się przewinął. Jestem właściwie z pełną odpowiedzialnością mógłbym powiedzieć, że pewnie tak było.
To nie tylko był czysty sport, ale właśnie takie jednoczenie ludzi.
Tak, to jest organizacja, można powiedzieć, społeczna, ważna bardzo dla samorządu gminnego też. Znaczy, klub uzupełnia jakby taką ofertę, powiedzmy, jaką daje ta wspólnota samorządowa. Akurat ten klub, który skupia największą ilość ludzi ze wszystkich klubów, ma wyjątkową i historię, i znaczenie cały czas. Tu się nic nie zmieniło na przestrzeni tych wszystkich lat.
I klub, który ma 9 sekcji, jest co robić?
No jest co robić, no i oczywiście gratulacje dla zarządu klubu, dla pana prezesa i dla wszystkich, którzy mu pomagają, bo takie dzieło samemu trudno byłoby udźwignąć oczywiście, dlatego jest tam ogromna rzesza ludzi, która pomaga w tworzeniu tego klubu i prowadzeniu zajęć przede wszystkim.
Zaczęła się kolejna setka. Będą sobie radzić, prawda, w Polonii Środa Wielkopolska?
Myślę, że tak. No z takimi ludźmi na pewno tak. Raczej w dobrych barwach widzę działalność tego klubu na następną setkę.
Jubileusze stulecia klubu sportowego Polonia Środa Wielkopolska. Oczywiście najbardziej znana jest sekcja piłkarska, choć tutaj funkcjonuje 9 sekcji, ale nie mogło na tej uroczystości zabraknąć szefa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Pawła Wojtali. Jak niektórzy mówią, kochajmy te małe kluby, prawda?
No, to nie aż taki mały klub. 9 sekcji to dzisiaj nie często się zdarza, że mamy kluby wielosekcyjne. W większości jest jedna sekcja piłkarska, ale tu Polonia jest. Polonia się cały czas rozbudowuje. Ciężka praca przez wiele lat, przez te 100 lat tutaj ludzi związanych z regionem, a na dzień dzisiejszy ciężka praca obecnego zarządu na czele z Rafałem Ratajczakiem.
Zaczęło się od piłki nożnej, ta historia ostatnia też jest całkiem fajna, bo po raz pierwszy całkiem niedawno poloniści ze Środy mieli okazję zagrać z klubem z Ekstraklasy w oficjalnych rozgrywkach u Puchar Polski z Górnikiem Zabrze.
To jest przywilej taki, który od pewnego czasu jest możliwy, kiedy zdobywa się wojewódzki puchar. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił tak przepisy, że można już trafić na drużynę ekstraklasową. W tym roku to się zdarzyło. zdarzyło. Polonia grała z Górnikiem Zabrze. Niestety tutaj klasa Górnika i szybko objęte prowadzenie, wysoki wynik w tym, ale wszystkim, ale o to chodzi, żeby popularyzować piłkę nożną. I to było takie też uświetnienie tego stulecia Polonii.
Wręczałeś sporo odznaczeń Wielkopolskiego Związku, bo warto tych ludzi doceniać. Wielu z nich było autentycznie wzruszonych.
Tak, oczywiście, tutaj musimy pamiętać, bo bez historii nie byłoby nas. Tak? My dzisiaj tworzymy naszą teraźniejszość, piszemy swoją być może historię, ale to, co było pod walinami, są jednak to, co było wcześniej. To ci ludzie tworzyli, pracowali dla nas, tworzyli kluby, nie wiem, związki sportowe, więc oni są bardzo ważni, trzeba o nich pamiętać.
Oczywiście wydana piękna publikacja na stulecie Klubu Sportowego Polonia Środa Wielkopolska, ale też człowiek, który no, cały czas może go spotkać, jeśli chodzi o działalność Polonii Środa z aparatem fotograficznym, Czesław Kosielski. W sercu chyba ta Polonia jest.
No na pewno w sercu jest Polonia i mówię, no fajnie, że przygoda z aparatem się przekształciła właśnie na jakąś taką fajną pracę, po której zostaje ślad, no bo nie czarujmy się, gdyby nie te zdjęcia, by był problem może też i żeby wydać album. Nie?
Zatrzymane w kadrze się ładnie mówi, ta historia.
No nie da się ukryć i to na pewno zostanie i pamiątka dla przyszłych pokoleń, bo powiedzmy będą może następcy robić album na dwustulecie, no to już będą mieli materiały, z czego będzie można korzystać.
Od ilu lat Czesław Kościelski towarzyszy wydarzeniom w Polonii Środa Wielkopolska?
Od lat 80., a z aparatem to tak w granicach gdzieś 97, 8 się zaczęła przygoda z aparatem i przy Polonii.
Jak teraz jest 9 sekcji, to która jest najbliższa, czy nie wyróżnisz w roku jubileuszu nikogo?
No to znaczy...
Piłkarze?
No najwięcej na pewno piłkarze, piłkarki, no ale też jak był hokej, no to też starałem się robić hokej, piłkę ręczną, no ale głównie no, nie da się ukryć piłka.
Wzruszony podczas przemówienia był prezes Klubu Sportowego Polonia Środa Wielkopolska, pan Rafał Ratajczak. Panie prezesie, no bo gdy spojrzało się na salę, gdy spojrzał pan na niektóre fotografie, to tak zawsze jest. Jest duży, sentymentalny moment, przy stuleciu szczególnie.
Bardzo, bardzo sentymentalny, bardzo osobisty, zwłaszcza, że poznałem tutaj najlepszych przyjaciół w Polonii. I dwóch z nich wiele lat temu zmarło na raka, więc to dla mnie był obowiązek zrobienia tego stulecia, żeby uczcić ich w naszym klubie.
Wiele osób występowało na scenie, wiele osób odbierało okolicznościowe medale i większość tych wypowiedzi, przynajmniej z takiego odsłuchu, wydawała się być szczera. To chyba mobilizuje do dalszej roboty.
Tak, najważniejsze zadanie mniejszych klubów sportowych, czy w mniejszych miejscowościach, tworzenie społeczności, tworzenie takiej rodziny. My tylko na tym, jak gdyby można powiedzieć, na tym paliwie możemy jechać, bo nie jesteśmy w stanie z 20-30-tysięcznego miasta osiągać wielkich sukcesów sportowych, ale z kolei naszą wielką siłą może być społeczność, może być taka rodzinna atmosfera i staramy się w ten sposób kreować nasz klub.
9 sekcji, to i tak w obecnych czasach, kiedy no większość idzie tak troszeczkę, nie chcę powiedzieć tego, ale w lekkim cudzysłowie, na łatwiznę, kiedy ma jedną sekcję jakąś autonomiczną i to jest wszystko. Ciągniecie ten wózek, żeby młodzież, ta średnia, miała jak większą paletę możliwości uprawiania sportu.
Młodzież jest bardzo, bardzo chętna do uprawiania sportu. Trzeba zrobić trochę fejmu, trzeba zrobić organizacyjnie im duże możliwości. Najważniejsza absolutnie jest infrastruktura. Boiska, hale sportowe, to wszystko w środzie jest naprawdę na dobrym poziomie. Cały czas samorząd inwestuje w to i to pomaga nam bardzo w pracy, w tym, żeby zachęcać dzieci i młodzież, ale także seniorów. W wielu dyscyplinach osoby starsze uprawiają sporty w Polonii Środa Wielkopolska.
Wydana specjalna publikacja też przez takich dwóch z różnych pokoleń strażników pamięci, nazwijmy, powiedzmy, kto to jest.
To jest pan Tadeusz Staśkowiak, który od naocznych świadków, uczestników z roku 1919-20 spisał wspomnienia w latach 50. i jego kontynuator, młody chłopak, 20-kilkuletni Paweł Zięty, który napisał teraz książkę Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy. Piękny album obejmujący fotografie z całych stulot. Fantastyczna rzecz. It's been lonely, trying to get your attention from a thousand miles.